Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej osobistej postać historyczna, a nawet koronowana, bo to najmłodsza w historii Polka, która właśnie zdobyła koronę ziemi. Pytana o początki tej swojej wspinaczki na szczyt, zwykle opowiada o wyprawie na Śnieżkę w wieku 11 lat. A jestem ciekaw, czy to się jednak nie zaczęło trochę wcześniej i trochę niżej, na wysokości 52 metrów nad poziomem morza, czyli na Kamiennej Górze w Gdyni, bo to gdynianka jest Miłka Raugin. Witaj, cześć.
Witam, dzień dobry, witam serdecznie.
Gratulacje, to na początek, bo jest czego. Zdobyłaś to, co chciałaś. A jakie to jest uczucie, jak się już zdobyło i teraz co? Pustka, nicość?
Nie, no właśnie bardzo dużo rzeczy się dzieje. Już mam plany kolejne. Na razie daję sobie chwilę odpoczynku, oddechu, ale w związku z tym, że jestem człowiekiem czynu...
No jesteś tak, jak patrzę na twoją historię, to wielu czynów nawet.
Wielu czynów. To kolejny czyn przede mną i mam w planie zacząć robić, znaczy mieć kolejne wyzwania.
No jakoś takie kompletnie to nie dziwi, ale to zapytam zaraz o wyzwania, ale wcześniej muszę dopytać o wysokość 52 metrów nad poziomem morza. To jak z tą Kamienną Górą w Gdyni było?
No, na Kamienną Górę się jeździło. Nawet teraz się jeździ, jak się odwiedza Gdynię i żeby popatrzeć na morze. W ogóle to jest takie śmieszne, że jak się mieszka w tej Gdyni, to na tą plażę i gdzieś tam się takie typowe gdyńskie miejsca się dużo mniej chodzi, a jak człowiek się tak stęskni, trochę na obczyźnie.
Wejdzie trochę wyżej.
Nie. Ja prowadzę kroczowniczy tryb życia. Mieszkałam w Częstochowie, mieszkałam w Warszawie, ale serce moje jest w Gdyni. Wracam sobie do tej Gdyni, wracam sobie na Kamienną Górę, wracam sobie na plażę poprzesypywać między palcami piasek.
A rodzice mieszkają w Gdyni?
Tak.
Tak? Czyli nie słuchają teraz w Gdyni, to bardzo dobrze, to pozdrawiamy.
Pozdrawiamy moich kochanych rodziców, którzy są super cierpliwi. Mamo i tato, dziękuję wam bardzo, że mocno trzymaliście kciuki za mnie.
Cierpliwi i musieli mieć mocne nerwy chyba do ciebie, co? Czy nie?
Wiesz, oni zawsze we mnie, znaczy w okresie szkolnym? Oj tak, o Boże,
ja o zielone włosy zapytam, ale to też za chwilę, ale wiesz, no pytam o ten twój czas teraz, tak? To tak się mówi, tak? Zdobyła koronę ziemi, ale ty zdobywałaś. Oni co? Oni byli zdani tylko na to, żebyś zdobyła.
Znaczy,
żeby wszystko było dobrze.
Bardzo we mnie wierzyli zawsze. Moja mama jest takim typem wojownika trochę.
A, to po niej?
Tak, myślę, że tego wojownika mam po niej i ona bardzo dużo mi dawała zawsze wsparcia, bez znaczenia na etap w moim życiu. Także to może rzeczywiście po niej. A mój tata to z takim totalnym luzem podchodził do tego i mówi, że ja wiem, że ci się uda. Aczkolwiek stresował się, bo jak do niego dzwoniłam z Everestu, to w życiu mi tak dużo nie powiedział, że mnie kocha, więc troszeczkę jednak go gdzieś tam nerwy zjadały. Ja go uspokajałam i mówiłam, może słuchaj, nie bój się, no wszystko będzie dobrze, przecież wiesz, że mam parasol nad sobą i
no tak.
Wszyscy aniołowie czuwają.
Dzwoniłam z Everestu, jak to brzmi?
Dzwoniłam z Everestu, bo dzięki dzisiejszej technologii, między innymi telefonom Iridium, byłam w łączności z moją rodziną, mogłam słyszeć mojego syna. Ze szczytu rzeczywiście dzwoniłam, aczkolwiek nie wiem, czy wstawiłam to nagranie na swojego Facebooka. Wiem, że brzmi to trochę tak, jakby mi ktoś robił krzywdę, ale
no, tak.
To naprawdę były łzy szczęścia, radości i ciężko było mi je powstrzymać. W każdym razie technicznie jest to możliwe, żeby po prostu stamtąd zadzwonić, aczkolwiek momentami jest problem z zasięgiem.
Jak tak skaczemy między Everestem a tą Kamienną Górą, to Gdynia to gdzie dokładnie?
Karwiny.
O, z Karwin dziewczyna.
Tak jest.
A ulica?
Iwaszkiewicza, 7.
Dobra, a to podstawówka była gdzie?
42. Jejku, pamiętam to wszystko lat temu.
No ale potem to pojechałaś do Gdańska chyba, tak? Po podstawówce.
Tak,
do tego technikum?
Technikum budowy okrętów. Ja strasznie chciałam w ogóle być pilotem. tak. Ale niestety się to nie udało.
Wtedy ci się nie udało.
Wtedy mi się nie udało.
Bo ty jesteś człowiekiem czynu, więc ten czyn latający też już masz.
Wdrożyłam, tak. Mam trzecią klasę pilota szybowcowego, ale wtedy chciałam być takim poważnym pilotem. Ja chciałam jechać, latać takimi dużymi samolotami. Mhm. No ale z różnych tam względów, głównie niestety finansowych, nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby w internacie mieszkać. No i to taką rachubę zrobiłam, albo rachunek sumienia, nie wiem, tego, co mi najlepiej w życiu wychodzi. I rzeczywiście jestem umysłem ścisłym, w związku z tym matematyka, fizyka, chemia, tego typu rzeczy, to są moje dobre strony. No i padło na technikum elektroniczne w Gdańsku.
To ci padło, no.
To znaczy, trochę mnie zmotywował kolega, który też tam szedł i ja sobie pomyślałam, kurczę, fajnie będzie w Trójmieście, w sensie fajnie będzie razem w Gdańsku się uczyć.
No a potem poszłaś za ciosem, tak, bo potem była politechnika i ostatecznie jest ten magister trakcji elektrycznej, co na wszystkich oczywiście robi odpowiednie wrażenie, bo jest, cóż, nie wiem, czy nawet nie większe niż ten Everest, wiesz, bo to tam korona Ziemi, no okej, okay, no to wiemy, o co chodzi.
To może to będzie tak łatwiej, jestem po prostu kolejarzem.
Więc... no to uprościłeś, oczywiście.
Tak, ale rzeczywiście magister trakcji elektrycznej, była Politechnika Gdańska, tam jeszcze się nie wybierało specjalizacji, jak przeprowadziłam się do Warszawy, to był taki moment, w którym rzeczywiście trzeba było wybrać swoją ścieżkę zawodową i było kilka opcji, ale mnie, ja to tak pragmatycznie, kurczę, patrzyłam na życie jako córka muzyków.
Tak, właśnie.
I sobie pomyślałam, że skoro idzie tyle pieniędzy z Unii Europejskiej, bo to był ten okres,
no, to który... bardzo pragmatycznie.
No tak, bo pomyślałam sobie, że skoro idzie tyle pieniędzy i wiadomo, że część pójdzie na drogi i na kolej, to trzeba wybrać którąś z tych gałęzi. I tak się stało, że właściwie ta trakcja elektryczna.
Tak, na przykład na trasie Gdynia-Warszawa, bo to tam rzeczywiście był taki czas, poczułem to na własnej skórze, bo korzystałem z tejże, jak się budowała na nowo właściwie.
No dużo się u nas zmieniło pod kątem kolejowym, myślę, że idziemy do przodu i ja się cieszę, że przyłożyłam do tego swoją rękę, dlatego że miałam okazję w ciągu tych kilku lat, udawało mi się też zawodowo osiągać sukcesy i wdrażałam produkty, których nigdy w Polsce nie było.
No, opowiadaj.
Ale nie wiem, czy to jest takie ciekawe, no. Na przykład napędy zwrotnicowe, albo sieć trakcyjną.
Super, dalej. Nie oszczędzaj.
Także miałam okazję wprowadzać na rynek coś. To były też takie zawodowe wyzwania dla mnie, dlatego że ja po prostu się totalnie na czymś nie znałam. I wyszukiwałam takie elementy, których u nas w Polsce nie ma. Zaczęłam je wdrażać. W sensie trzeba było je zaadaptować, na przykład do realiów polskich. Czasami mamy różne wymagania. Początku do końca je wprowadzałam na rynek.
Okej, okay, no zwrotnica, tak?
Napęd zwrotnicowy.
Napęd zwrotnicowy. Pamiętasz swoją pierwszą zwrotnicę?
Pamiętam moje pierwsze rozmowy z kolegami, którzy są... no... starsi ode mnie bardzo. Mm-hmm. bardzo.
Fachowcy kolejarze.
I pamiętam, jak wchodziłam w ten kolejowy świat i oni byli dla mnie bardzo życzliwi, bardzo tacy wspierający. I pamiętam, jak dzwoniłam do nich z durnymi pytaniami, a oni na te durne pytania do dzisiaj odpowiadają, jak je mam. Więc bardzo mnie... wspierali od samego początku.
No dobra, to się nie dowiedziałem nic o pierwszej zwrotnicy.
A pierwsza zwrotnica, już wracam do pierwszej zwrotnicy. No. Zwrotnicami zaczęłam się zajmować całkiem niedawno. I uczyłam się tak samo wszystkie od początku, bo ja bardziej byłam związana z siecią trakcyjną. Czyli ja może tutaj państwu wytłumaczę, tak, o co w ogóle chodzi, bo wyobraźmy sobie pojazd trakcyjny, czyli pociąg.
Tak.
Ten pociąg jeździ po szynach.
Tak.
Ale on musi być jakoś zasilany.
Tak, góra.
Tak
idziemy do góry teraz.
To jest tak zwana sieć trakcyjna. Mhm. I No, właściwie no. Na tym się kończy cała filozofia, a zwrotnice są to urządzenia służące do przestawiania torów. I tymi zwrotnicami zaczęłam się zajmować całkiem niedawno. Musiałam się wszystkiego od początku uczyć, bo to jest dosyć skomplikowana automatyka. Mhm. Skomplikowane mechanizmy zdecydowanie bardziej niż to, co mamy na górze, dlatego że układ elektryczny i... ja nie wiem, czy ja powinnam takie rzeczy mówić.
Do góry, tak? Na 8848.
Ale nie, bo tutaj wszyscy wyłączą radioodbiorniki.
Nie, myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo właśnie zaprosić dziewczynę, która właśnie zdobyła koronę Ziemi i posłuchać o zwrotnicy, o trakcji elektrycznej, to jest coś.
Udało mi się wprowadzić w tej chwili napęd dużych prędkości. To będzie pierwszy w Polsce napęd dużych prędkości. No. Dużo było z tym pracy, bo musieliśmy zmienić silnik z trójfazowego na jednofazowy. No nie wiem, jak to państwu opowiada.
Super. A gdzie to jest?
To jest na trasie Warszawa-Kraków jest zainstalowane. Aha. W Psarach.
Mhm.
To
w Psarach?
To jest jedyne miejsce, w którym można było do takich prędkości taki rozjazd. Bo to jest komplet napęd zwrotnicowy z rozjazdem.
No tośmy się rozjechali. Dobrze. Dobra, to wróćmy na tory. To takie... Ale ty lubisz to?
Tak, no właśnie, to strasznie. Ja w ogóle lubię każde... Bez znaczenia, czy
ty
to
lubisz
są
wyzwania.
Ja lubię wyzwania, tak. I to było też wyzwanie dla mnie, dużo takie zawodowe.
Bo to była kwestia też takiego udowodnienia sobie, ale też tym kolegom kolejarzom na przykład, tak? Że ja taka mala...
Taka a jedna, mala,
tak, a jednak ostatecznie...
A taką zwrotnicę potrafiła zamontować.
No, więc właśnie.
A żeby było śmiesznie, to ja oczywiście na te wszystkie montaże jeździłam i brałam tam śrubokręt. Bardzo mnie to cieszyło, że po prostu nie siedzę przy biurku, tylko mam okazję na żywo złapać...
Zwrotnicę.
Złapać zwrotnicę. Napęd zwrotnicowy. Tak.
Dobrze, a kiedy na tory wrócisz? Znaczy w sensie do pracy, tej etatowej.
No, w poniedziałek.
Aha, no dobra. Okej, to powodzenia.
Dziękuję.
Na tej drodze, szerokich torów w takim razie. No dobrze, a jak powrót do domu? Czyli Jeremi.
No, tęskniliśmy bardzo za sobą. W sensie, chyba myślę, niestety, kurczę, ja przyznam się do tego może teraz, że jestem złą matką, bo ja nie tęskniłam będąc w Nepalu, ale 3 ostatnie dni rzeczywiście to była taka... To wszystko mi się we mnie skumulowało i... No i była tęsknota. Jeremi tak jak był nietęskniący, bo wyjeżdżałam gdzieś tam na 3-4 tygodnie, 2-3-4 maksymalnie 4 tygodnie w ciągu roku.
No on już taki zaprawiony w tych twoich górskich wojach.
No ale 4 tygodnie dla 11-latka to bez przesady. To nie jest jakaś histeria, nie powinna być przynajmniej.
Różnie bywa.
W każdym razie przyjechaliśmy i uściskaliśmy się przed szkołą i obydwoje się tak strasznie popłakaliśmy. I teraz jeszcze jest mi, tak czuję, że mam motyle w brzuchu, bo to było takie bardzo energetyczne i on rzeczywiście powiedział, że strasznie tęsknił. Ostatnie, na pewno ostatnie tygodnie, 2 ostatnie tygodnie były dla nas ciężkie.
No ale kwiaty były.
Były kwiaty.
I korona na głowie
była
twoja.
Korona. Tak, dostałam koronę jeszcze w Nepalu.
I koronowana. A ty zdetronizowałaś Martynę Wojciechowską?
Nie, ja w ogóle nie można tak powiedzieć, że zdetronizowałam, bo ja bardzo Martynę lubię i nie ma...
Ale nie lata, da się, ale nie da lata się, lecą.
Nie da się zdetronizować Martyny, no po prostu. Ale, znaczy...
No ale to by się udało wcześniej. No.
Tak, jestem rzeczywiście młodsza od Martyny, aczkolwiek, jak wiesz, korona jest przechodnia, w związku z czym będę musiała ją też niebawem pewnie oddać. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Bycie najmłodszą Polką samym sobie nie było celem. Celem było zdobycie Everestu i zamknięcie projektu.
Dobrze, to zamykamy na razie tę rozmowę, ale ciąg dalszy nastąpi. Tak skakaliśmy sobie trochę z torów w góry, z jednej góry na drugą górę. Mam nadzieję, że uda mi się to uporządkować, bo to moja wina, że tak skakaliśmy. Po przerwie. To Gdynia Główna Osobista. Wracamy za moment. Gdynia Główna Osobista, Miłka Raulin, koronowana głowa, korona ziemi, zdobyta niedawno. Gdynianka, jak państwo słyszeli, tak plus minus zaczynała od Kamiennej Góry w Gdyni właśnie. Miłka. Bogu miło. Czy ktoś tak do ciebie mówi?
Mama jak była wściekła.
Naprawdę.
Boku miła! Mniej więcej coś takiego to było.
A głos to ona chyba ma, bo to śpiewaczka operowa.
Ma.
A czy ty na czymś grasz lub śpiewasz?
Ja skończyłam szkołę muzyczną na pianinie.
Obowiązkowo trochę, tak?
Trochę obowiązkowo, bo wszystkie żeśmy kończyły.
Wszystkie, bo ile was tam?
Trójka. Tak. Ja z młodszą siostrą grałam na pianinie, fortepianie. A moja starsza siostra grała na wiolonczeli. Także święta wyglądały u nas tak, że no, w pięciogłosie czasami śpiewaliśmy przy fortepianie, przy akompaniamencie tak, mamy.
I trąbka taty.
A z trąbką taty też jest fajna historia, dlatego że tata zawsze po... już kurczę, nie pamiętam, kiedy, czy to było na Wigilię, czy to... Nie, na Sylwestra, przepraszam. Po... w fajerwerkach wychodził na balkon i grał kolędy na trąbce. Także było tak, że mieliśmy naprawdę widownię w postaci ludzi na balkonach, którzy na samym końcu brawo!
Super.
No. Fajnie. No. Mhm. Nie, muzyka ma bardzo duży, jest bardzo ważna w moim życiu. W sensie właśnie jestem taka...
I ciągle jest.
Ciągle jest, w sensie jest istotna. Ja uwielbiam muzykę filmową, uwielbiam w ogóle muzykę, ale znaczy, no, nie zajmuje ona tyle miejsca w moim życiu, ile może powinna zajmować jako córka śpiewaczki operowej i trębacza, ale jest po prostu ważna.
A jak oni to... To zanim ty, a siostry, to one poszły dalej muzycznie?
Nie. Żadna z nas nie.
To tym bardziej zapytam. To jak oni sobie z tym poradzili? Że ta muzyka to niby taka ważna, ale ale nie najważniejsza.
No mają po prostu w domu bankowca, inżyniera trakcji elektrycznej i inżyniera wodkanu. No i trzy dziewczyny robią po prostu... Nie grają. Znaczy gramy sobie hobbystycznie. Gdzieś tam sobie każda z nas usiądzie przy fortepianie, coś zagra, zaśpiewa.
To jest strasznie konkretne wyrosłyście. No takie... Bankowiec, tak? Ty z tą swoją trakcją i co to było? Wodkan?
No, wodno-kanalizacyjne, tak. Dwie panie inżynier i jedna pani bankowiec.
To ciekawostka.
No, po rodzicach, muzykach tak mamy.
No ale to jak oni patrzyli na te... Znaczy byli rzeczywiście już tak na serio, to oni dawali zielone światło, okej.
Tak,
no.
Tak. Ja myślę, że mieli świadomość tego po prostu, że zawód muzyka no nie jest zbyt intratny.
Znowu to takie pragmatyczne myślenie.
Tak, ale znaczy oni to robili z miłości, obydwoje to kochali. Zresztą na studiach w Elblągu się poznali.
Czyli to romantyczna, muzyczna historia.
To muzyczna historia, tak. Nie wiem właśnie, trzeba by było kurczę ich zapytać, jak oni się czują z tym. Ale myślę, że nie mają z tym problemu. Myślę, że moi rodzice są absolutnie dumni z tego, że jestem inżynierem. Moje siostry są w takich, a nie innych zawodach. Każdy jest szczęśliwy. Nie pchali nas absolutnie na siłę. Gdzieś tam może ja nawet dostawałam bardziej sugestie, że może powinnam być lekarzem albo prawnikiem. Więc nie czułam się w żadnym kierunku jakoś specjalnie popychana. Pewnie byłoby im miło, gdybyśmy kontynuowały tą tradycję rodzinną, ale dostało się, jak się stało.
A w kierunku gór to popychali? Niekoniecznie chyba.
W ogóle właśnie. Ja z moimi rodzicami nigdzie nie jeździłam. W sensie z tatą przeżywałam różne przygody. Mój tata jest taki kochający przyrodę i taki bardzo mocno z nią związany. I to właśnie on takiego mnie nauczył. Chyba gdzieś zapalił tą taką zajawkę przygody, bo ja w ogóle z dzieciństwa pamiętam, że z tatą to się właśnie kulik robiło i to nie był taki zwykły kulik. To był taki kulik, że my prawie z połamanymi rękoma wracałyśmy do domu. Albo, że się spało na sianie, albo, że jakieś ogniska w nocy, albo jeździliśmy na przykład, tata robił często tak, że wracał z pracy latem, jak było ciepło, to mówi, dobra, to jedziemy na jezioro. I była 22 i my się pakowaliśmy wszyscy do samochodu i w nocy się wykąpać w ciepłym jeziorze.
No i widzisz, teraz o tę samodzielność chcę dopytać, bo jednocześnie słyszę, tuż po tym jak wróciłaś z Everestu, że coś tam w tobie się zmieniło, taka się czujesz inna i ty na pytanie, a co to znaczy, że ty jesteś taka inna, to odpowiadasz, czuję się taka samodzielna. A ty masz, z całym szacunkiem, ja wiem, że ty najmłodsza, ale ty masz 34, prawie 5 lat.
Nie, 5 już mam, bo no więc w właśnie. Base Campie już mam.
No więc właśnie, więc masz 35 lat.
I wreszcie
jesteś
się usamodzieliłam.
Matka dziecku, nareszcie jestem samodzielna, powiedziałam.
No faktycznie to głupio brzmi, bo muszę zmienić tą odpowiedź. No,
ale to spróbuj to rozwinąć, znaczy, bo rozumiem, że gdzieś coś takiego poczułaś w sobie, tak?
Znaczy przede wszystkim ten Everest był, bo ja byłam w tak trochę cięższej sytuacji przed samym wyjazdem. I to była dla mnie bardzo duża terapia. Ja myślę, że o tą samodzielność mi chodzi, ale też odkrywam to cały czas w sobie, jak to się we mnie zmieniło. Ale człowiek się zmienia po Everestie, dlatego że 2 miesiące jest odcięty od takiego codziennego życia, w którym my tak naprawdę jesteśmy tak strasznie zapętleni i zapędzeni, że my nie zwracamy na bardzo małe rzeczy uwagi. I ja na przykład wczoraj byłam na imprezie, zostałam zaproszona i ja się aż dziwnie czułam w towarzystwie tych ludzi, bo ja się odzwyczaiłam takich kurtuazyjnych tekstów. Mhm. I to było takie śmieszne. Ja mówię, po co ci ludzie tak ze sobą gadają? Przecież właściwie można być takim bezpośrednim i jest trochę łatwiej być bezpośrednim, chociaż ja uważam siebie za osobę bezpośrednią dosyć. Ale też pracując w korporacji byłam w to wszystko zapętlona. I gdzieś tam wydawało mi się, że tak powinno być i rozumiałam to i tak dalej. Zresztą dzisiaj też to rozumiem. Ale widzę w tym pewną taką... Widzę w tym pewną sztuczność. I jak się 2 miesiące patrzy w sufit w namiocie, to człowiek nabiera bardzo dużego dystansu do świata, do życia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jednak gdzieś tam widok tej śmierci i tych ciał na wyreszcie też jest trudnym tematem, z którym... No ja jako osoba wrażliwa ciężko mi było po prostu przejść koło takiego ciała i myślałam sobie, co teraz się dzieje z rodziną tego człowieka, bo każdy wchodząc na Everest ryzykuje.
No.
To ryzyko jest jakby wplecione w zawód na przykład himalajsty, dlatego ja nie jestem himalajstką. Ja jestem inżynierem trakcji elektrycznej i mamą, a z górami po prostu sobie romansujemy.
A może tak sobie tylko mówisz, bo to tak łatwiej tak to sobie opowiedzieć, ale jak jesteś tam na górze, to jesteś himalajstką. Masz to samo ryzyko.
Ale ja statystycznie to
ten
ryzyko...
Ten romans może się różnie skończyć.
No nie, no bo...
Znaczy tak samo w przypadku każdego z nich, tak? Tam u góry, nie?
To znaczy w tamtym momencie tak, no właśnie, to prawda. No właśnie. Aczkolwiek ja, wiesz, to jest tak jak z jazdą samochodem trochę. Jeśli przejedziesz raz w tygodniu z Gdańska do, czy tam raz w miesiącu z Gdańska do Warszawy i będziesz miał 120 km na godzinę na liczniku, to twoje prawdopodobieństwo, że będziesz miał wypadek albo coś ci się stanie, albo będziesz zmęczony, jest większe niż gdybyś to robił raz w roku. I w moim przypadku jest tak samo. Ja jeżdżę w te góry rzadziej. Oczywiście w tamtym momencie, w którym w nich jestem, mam takie samo ryzyko, rozumiesz, ale statystycznie ono jest mniejsze.
No pewnie tak sobie to trzeba opowiedzieć, ale powiem szczerze, że ja nie do końca to kupuję. Znaczy, to dlatego być może, że ja nie mam w sobie tego ryzykanta, nie mam w sobie miłości do gór.
Ale masz za to piękny głos, chciałam ci powiedzieć.
To było nie fair teraz. To ja cię tutaj próbuję, a ty mi...
Rozbiłam ci rozmowę.
No właśnie. To w ramach tej bezpośredniości, tak? Nie marnujmy czasu na takie tam różne. Dobra, to ja tym pięknym głosem, tym dobrym głosem, to ja ci powiem, że... ciężko mi jest kibicować himalaistom. Nie wciąga mnie ta historia, bo widzę w niej za dużo, Za dużo ryzyka po prostu.
A motocyklist, przepraszam, że to porównam, nie, okay, ale można, jakby...
Okej, okay, znaczy, ale to też tego nie kupuję, bo oczywiście powiesz mi, że jak za chwilę wyjdziemy ze studia, to na przejściu dla pieszych mogą też się różne rzeczy zdarzyć.
To ci opowiem później historię, dobrze, okej, okay, to
tak,
mów.
Ale, ale to wiesz, że to jest jednak co innego. Tak? Znaczy tam ewidentnie idziesz na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko.
Oczywiście,
nie musisz tego
tak
robić. Znaczy, wiesz, że to się może źle skończyć, a ty chcesz mimo to, a właściwie może właśnie dlatego spróbować przechytrzyć.
Ta śmierć w górach jest dużo bardziej spektakularna. Ją się widzi zdecydowanie bardziej niż jak ktoś zginie na motocyklu, prawda?
To prawda.
Więc myślę, że po części może dlatego to tak odbierasz, bo ona właśnie jest taka widoczna. Bo ktoś tam świadomie poszedł, bo ktoś tam chciał zdobyć szczyt, ale gwarantuję ci, że nikt nie idzie w te góry po to, żeby tam zginąć. Chociaż ja sobie kiedyś myślałam, że to jest jedna z lepszych śmierci, tak naprawdę. Tak naprawdę jest to...
Nie będę się licytował. Nie chcę.
W ogóle w śmieszne tematy zaczniemy wchodzić.
Tak, ale... Boki zrywać, no ale okej.
Dlatego, że to jest śmierć absolutnie bezbolesna. Człowiek zamarza, wyłączają mu się wszystkie...
Nie, proszę, przestań.
Tak, ale ja wiem, to jest... Trudno się o tym...
Mówi.
Trudno się o tym mówi, ale...
Do mikrofonu ma się mówić.
Gdy sobie tak pomyślisz, to tak jest, ale... Wróćmy do tej, do...
Ale wiesz, no stawiasz wszystko na jedną kartę, zostawiasz to swoje życie, tak, no, można mówić o tym, że to jest trochę terapia, okej, okay, każdy ma do niej prawo, ale zostawiasz ludzi, którzy są wobec tego twojego wyboru absolutnie bezradni. Czyli oni mogą tylko powiedzieć, to czekamy, żebyś wróciła, tak, i tyle. Tak, i kocham cię, tak? Jak tata na Everestie. Tak? Tak czy nie?
No, masz trochę racji. Nie mogę się z tym sprzeczać.
No, wiesz, no jak ja wsiadam do samochodu, to nie jest tak, że ja wsiadam do tego samochodu i czerpię przyjemność z tego, że stawiam sobie zadanie, dobra, muszę, uda się albo się nie uda dojechać do punktu B, tak? A tutaj trochę tak jest.
Ale wiesz,
uda się albo się nie uda.
No nie, do wyjścia w górę trzeba być przygotowanym. To też nie jest tak, że to jest taka stuprocentowa loteria. Tam oczywiście czynnik losowy jest bardzo istotny. Ale prawda jest taka, że istotne jest też twoje przygotowanie fizyczne, twoje przygotowanie psychiczne, twoja umiejętność podejmowania decyzji. Wiesz, to nie jest tak, że takie ciere morele se idzie tam na górę i te... Są takie przypadki, że ludzie tak wchodzą i wychodzą, wiesz, po prostu za fotelem. Postanawiałem, dzisiaj wejdę na Everest, a okazuje się, że gość jest pod każdym kątem w ogóle nieprzygotowany, ale to jest zestaw czynników, które muszą się złożyć na to, że coś będzie sukcesem albo porażką. I tak jak, nie wiem, idziesz, no nie wiem, masz jakiekolwiek wyzwanie, to tak samo się do niego przygotowujesz. Ja byłam przygotowana fizycznie, byłam przygotowana w sensie psychicznie, czułam, że ta góra po prostu będzie moja i ja się na nią nastawiałam, prosząc ją jednocześnie o to, żeby ona dała na siebie wejść. Ale też wiedziałam o tym, że nie zrobię czegoś za wszelką cenę, bo to jest chyba właściwie to, do czego zmierzam. Wiesz, ja kiedyś dostałam taką nauczkę od guru. Elbrus pogroził mi palcem, powiedział, jesteś tu tylko robakiem. Kiedyś mi się wydawało, że wchodzenie na górę chodzi o to, żeby właśnie wejść na ten szczyt i tą flagę tam wbić i zrobić to trochę nawet za wszelką cenę, ale bardzo się cieszę, bo w trakcie mojej górskiej przygody, która trwa już kilkanaście lat, dostałam parę razy po nosie i uważam, że właśnie te momenty, w których dostawałam po nosie, to są najbardziej istotne momenty. Ja moje wyprawy organizowałam samodzielnie. Nieraz zmarzły mi palce, nieraz źle się zaklimatyzowałam i wiem o tym, że wycofałabym się z tego cholernego Everestu, gdyby była taka sytuacja, która zagraża mojemu zdrowiu lub życiu. Zrobiłabym to ze świadomością, że mam sponsorów, że oni zapłacili za moją wyprawę, ale żaden sponsor nie życzyłby sobie mojej śmierci i ja bym po prostu miała ich w nosie. Ważniejsze jest moje życie i to, że wracam do Jeremiego, wiesz...
No to właśnie o Jeremiego chcę dopytać. On cię Zadawał ci takie pytanie? A po co tam idziesz? A musisz?
Nie przypominam sobie, żeby takie pytania zadawał. Czasem się o mnie martwił. Czasem się o mnie martwił. Ale wiesz, ja jestem... Kurczę, ja staram się jednak, wiesz, nie po prostu tej kuli nie wyciągać i tam będzie źle, wszystko będzie czarne i w ogóle. Jestem na to przygotowana. Zawsze mam naprawdę nie jeden plan wyjściowy, tylko trzy plany wyjściowe. I po prostu w ten sposób się z tym zmierzam.
Znaczy, ja wiem, że ty czujesz taką pozytywną magię nad sobą, bo ta magia to... To są na przykład rysunki Jeremiego, które on ci jak trochę takie talizmany zostawia gdzieś tam i trochę to są przepowiednie tego, jak tam będzie, bo tak miałaś przynajmniej raz w jednej z wypraw. To jest ta twoja ściana marzeń, tak?
Tak.
Z tymi kartkami, co to...
No właśnie to jest... Słuchaj, ja cię zapraszam teraz oficjalnie do mojego domu. Zapraszam cię, żebyś zobaczył moją ścianę marzeń i zobaczysz, co tam jest napisane. Właściwie nie spełniły się trzy rzeczy, które mają jeszcze czas się spełnić. I zobaczysz, że to absolutnie działa. Te kartki wiszą tam 3 lata, niektóre. Tak sobie myślę, czy je zerwać. Ale są kolejne rzeczy, które chcę, żeby w moim życiu się stały.
Nie, no doklejać, doklejać chyba,
doklejać,
tak?
Ona już ściana się robi kolorowa.
Nie, bo ta ściana marzeń to jest trochę, właściwie też trochę taka magia, tak? Bo to nie jest kwestia tego, że ty tam sobie wypisujesz jakiś cel, co byś chciała, tak? Tylko ty piszesz, jak będzie,
tak,
i to się
ale
staje.
Wiesz, że to działa? Czy masz świadomość tego, że to działa?
No, czytałem, no więc w tym sensie mam świadomość, ale...
Bo wiesz, to nie można wszystko zrzucić na, nie wiem, może to jest jakiś rodzaj ściągania tego wszystkiego w swoim kierunku. Bo tak jest. Słuchaj, no wyobrażasz sobie, że... Ja byłam jedną z 11 tysięcy osób, które wygrały wyprawę do Peru. Przecież to też nie stało się, okej. Jedna rzecz to jest konsekwencja i to, że rzeczywiście przez 2 noce wypełniałam
właśnie, tak, przez kalkę zresztą.
Przez kalkę. Ale druga rzecz to jest sposób, w jakim my podchodzimy do jakiegoś zadania. Chyba ktoś kiedyś zrobił takie badanie, że jak myślisz o czymś, sportowcom robili takie badania, że jak myślisz, że jesteś zwycięstwą, że wygrywasz, to z automatu twoje mięśnie zaczynają też skurcze, które normalnie wykonujesz na treningu, wykonywać. I ci ludzie są bardziej chyba o 15, ja muszę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest było 15%, oni są 15% bardziej skuteczni. Ci sportowcy.
Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że...
Tylko sposób myślenia wpływa na to, że coś ci się lepiej wychodzi, rozumiesz?
Wyobrażam sobie, znaczy generalnie pozytywne myślenie, myślę pomaga w życiu. Czy to nie jest czasami tak, że jak za bardzo sobie zaufamy, to jest już ta ścieżka, która niestety jest zakrętem, znaczy, że to nie jest ta właściwa droga. Znaczy, za bardzo jesteśmy pewni, że dobra, wystarczy, że się dobrze nastawię, będzie dobrze.
Nie, no to nie, to tak? Nie, to musi być pakiet po prostu. Jestem dobrze nastawiona, jestem dobrze przygotowana, jestem, nie wiem, dobrze spakowana, mam wszystkie leki, mam opcje B, C, D i E. Wiem, z kim się kontaktować, jak będę w złym... Ja też miałam ciężkie sytuacje na Everestie. Ja miałam problem z oddychaniem przy schodzeniu z góry. Byłam w stałej łączności z Robertem Szymczakiem. Jak ja mam się zachować, jakie leki mam brać, czy to zagraża mojemu zdrowiu. Oczywiście tam akurat tlen jest rozwiązaniem absolutnie wszystkich problemów, bo dostajesz tlen i ten organizm sam się po prostu regeneruje. Ale to wiesz, ja wchodzę na szczyt, a tutaj jest za mną szereg ludzi, którzy mnie wspierają, pomagają w trudnych sytuacjach i tak dalej.
Tak swoją drogą, to ponieważ ja nie znam się na górach i tak sobie wyobrażam, że jak oni tam wchodzą, zdobywają te szczyty, to jest takie, ach, taka metafizyka, bo teraz jestem, oto ja sam na górszczycie i tak myślę i tak widzę, a tam kolejka jakaś jest, tak? Bo to taki tłok raczej bywa.
Podobno jest kolejka, ja całe szczęście w kolejce nie szłam. W trakcie dnia, w którym ja zdobywałam szczyt, to był jeden z ostatnich momentów, w których można było rzeczywiście tego ataku szczytowego dokonać. Miałam fantastyczną pogodę, ale nie było ludzi, bo byliśmy jedną z ostatnich wypraw, która tam szła, ale podobno są kolejki. Mnie te kolejki minęły, także nie wiem. Zdjęcia robią.
To już mi się w głowie nie mieści. Znaczy, już tak,
no, na tak, Everest tak, weszło w tym roku 200 chyba 70 osób od strony północnej, od strony chińskiej i 320 od strony południowej, coś takiego.
I to mówimy o tych ludziach, którzy mówią, zdobyłem Everest, ale do tego są jeszcze ci ludzie, którzy im pomagają. Tak?
Och, tak, tak, to w ogóle... Nie, nie, to może być chyba komplet w ogóle. Tak? Wszystkich. Ja, tak. Ja, słuchajcie, sprawdzę to i będzie osobny post o Sherpach, bo to też jest... No to są naprawdę nadludzie, to co oni tam robią. Nikt by Everestu nie zdobył, gdyby nie oni.
To co w planach? Czy nie mówisz?
To znaczy na razie pisze się książka.
A, pisze, no.
Ale też nigdy książki nie pisałam.
Challenge znowu.
Challenge. Ale książka będzie niebawem, także książka jeszcze w tym roku, a potem będą wyzwania sportowe.
A zielone włosy to jak długo miałaś?
A to bibułą, pamiętam, się farbowało.
A to nadal chyba jest taki patent, wiesz? Z tego co tam widziałem. Dziewczynki
no,
w wieku mojej córki.
2 tygodnie... Chyba się trzymały, z tego co pamiętam.
Ale to stare dzieje.
Znaczy... Stare dzieje.
I to był jeden z elementów takiego miłka, niełatwe dziecko.
Ale wiesz, zielone włosy to pikuś. Gorzej, no, jak rodzicom samochód ukradłam i go rozbiłam. Także no właśnie a propos cierpliwości, dziękuję wam jeszcze raz.
Ciąg dalszy nastąpi.
Zapraszamy państwa bardzo serdecznie.
To mówiła ona, Miłka Raulin. To dziękuję ci bardzo.
Dziękuję pięknie.
To do zobaczenia, chciałem powiedzieć, na torach gdzieś, nie, oby nie, ale jak będę pędził pendolino, to sobie pomyślę o zwrotnicy.
Napędzie zwrotnicowym.
Napędzie zwrotnicowym. I o tobie. Dobra, to dziękuję. Dobrego piątku.
Dziękujemy.